26 sekund temu minęła 14.05, wobec tego czas na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Hubert Pietroński, który audycję dzisiaj realizuje, i Janusz Młyński, który ją prowadzi. Kłaniamy się Państwu. Dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim, między innymi oczywiście o wakacyjnych planach Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze i o pomyśle, jak poradzić sobie z obostrzeniami higienicznymi nałożonymi na instytucje organizujące wydarzenia z udziałem publiczności w ogóle, a na teatry w szczególności. Będzie także rozmowa z Janem Grzegorczykiem, pisarzem, którego twórczość od wielu już lat jest związana z Gorzowem, oraz wywiad z Ryszardem Błażyńskim o działalności Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry, no i oczywiście na zakończenie o nowych warunkach korzystania ze zbiorów Biblioteki Herberta w Gorzowie, no i naturalnie cotygodniowy felieton Andrzeja Pierzchały, ale to już na samo zakończenie. A muzycznie będzie nam towarzyszyć Kraina Łagodności, na początek na ulicy Słowiczej i Lora Szafran z Doborowym Towarzystwem. Od wielu już lat mamy lubuskie lato filmowe, ale wszystko wskazuje na to, że będziemy również mieli w tym roku lubuskie lato teatralne. Na konferencji prasowej w minioną środę dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze Robert Czechowski opowiedział o planach poradzenia sobie z obostrzeniami obowiązującymi w instytucjach kultury, które prowadzą działalność z udziałem publiczności, a panaceum na wyjście z zaklętego kręgu pandemii ma być granie w plenerze oraz, cokolwiek to znaczy, partnerstwo publiczno-prywatne.
Lubuskie lato teatralne. Pomyśleliśmy, że ponieważ są nieprawdopodobne obostrzenia, nieprawdopodobny reżim sanitarny i mimo, że Ministerstwo Kultury odmroziło potencjalnie działalność teatrów, kin i tak dalej, nas interesuje nasza działalność, to jednak granie na widowni, w sali i na naszej klasycznej scenie od strony ekonomicznej, od strony bezpieczeństwa widzom i aktorom jest cały czas bardzo podejrzane. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że trzeba zagrać, proszę Państwa, w plenerze. Wymyśliliśmy rzecz taką, że ożywimy w Zielonej Górze plac teatralny. Zrealizujemy na placu teatralnym nowiuteńką, świeżuteńką premierę Janka Szurmieja, Słodkie lata 20, lata 30. Rozśpiewane, roztańczone, piękne, kolorowe przedstawienie. Zagramy 12 spektakli tu w Zielonej Górze i dla dzieciaków, i dla dorosłych. Cały projekt polega na tym, że opiera się na dwóch nogach. Jedna to jest plac teatralny w Zielonej Górze, a druga to jest ośrodek w Dąbiu. I teraz konkretnie. W Dąbiu zaczynamy już 26 czerwca i będziemy w każdy weekend grali w piątek i sobotę spektakle głównie Lubuskiego Teatru, ale również gościnne, o czym za chwilkę. W piątek będziemy zawsze o godzinie 21 proponować kameralne przedstawienie na trawie u stóp jeziora. Czegoś takiego jeszcze nie było. A w sobotę na scenie, którą już niedługo postawimy, praktycznie na wodzie, stawiamy piękną scenę, mówiąc poważnie, tuż obok plaży. I teraz na dużej scenie w sobotę będziemy grali duże, rozśpiewane, roztańczone, piękne spektakle. Takie jak Gershwin, jak Słodkie lata 20, jak Stworzenia sceniczne, jak Przyjazne dusze, czyli wszystkie, jak Szczęściarze. Wszystkie nasze hity dalej. Do tej propozycji teatralnej, która będzie miała miejsce, jeszcze raz przypominam, i na placu teatralnym, i w ośrodku w Dąbiu, będą dodane warsztaty teatralne prowadzone przez naszych aktorów. W Dąbiu wszyscy najaktywniejsi nasi aktorzy będą prowadzili warsztaty teatralno-filmowe, natomiast warsztaty na placu teatralnym sfinansowane i zaakceptowane i z bardzo wysoką oceną Ministerstwa Kultury odbędą się w sierpniu. Spektakli jest ogrom. Pracy jest ogrom. My czegoś takiego jeszcze na taką skalę nie robiliśmy, no ale pandemia wyzwala i zmusza do poruszenia zupełnie innej energii w nas. Dzięki pomocy przyjaciół myślę, a nawet jestem święcie przekonany, że uda się to zorganizować. Nawet się przebijemy przez deszcz. Więc tu stanie również olbrzymia scena plenerowa z całym oprzyrządowaniem i mało tego, na placu teatralnym udało nam się namówić, a dzięki dużemu przyzwoleniu i przyspieszeniu wszystkich procedur niezbędnych przez Urząd Miasta pojawi się nowy restaurator na placu teatralnym, więc ludzie będą mogli, tak jak w Dąbiu, usiąść sobie przy pięknych stolikach i zamówić wodę, kawę, na co mają ochotę. Także pojawi się już gastronomia na placu teatralnym i to się stanie zasadą. Powiem Państwu, że jestem w kontakcie z przyjaciółmi, dyrektorami różnych teatrów. Teatry w 95% zamknęły się teraz, licząc pieniądze i patrząc na trudną sytuację i sporadycznie tylko próbują zagrać jedno, dwa przedstawienia tytułem próby, jak to będzie wyglądało. Ale proszę sobie wyobrazić, że rygor jest taki, że musi wejść profesjonalna firma i przed każdym spektaklem i po każdym spektaklu zdezynfekować, wyprać fotele. To nie jest koszt 200 czy 300 zł. To ile musiałby kosztować bilet, żeby móc grać spektakle. Liczymy na to, że to się powiedzie i że zarazimy też Was naszą energią, naszym uśmiechem i naszym optymizmem.
Wypada dodać, że partnerem Lubuskiego Teatru w organizacji Lubuskiego Lata Teatralnego jest Fundacja Warto Pomagać, a fundusze na realizację projektu wyłożyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prezydent Zielonej Góry, pod którego patronatem impreza ta ma się odbyć. Jan Grzegorczyk, autor m.in. bestsellerowej trylogii o przypadkach księdza Grossera, Nieba dla akrobaty, Dziurawego kajaka i Bożego miłosierdzia, od wielu lat związany jest poprzez swoją twórczość z Gorzowem Wielkopolskim. Często odwiedza miasto. Z pisarzem o jego twórczości rozmawia Izabela Patek.
Twoja przygoda z pisarstwem zaczęła się od spotkania z gorzowskim zgromadzeniem sióstr Jezusa Miłosiernego, ponieważ otrzymałeś prośbę o to, żeby napisać książkę o tych siostrach, o tym zgromadzeniu. I co dalej było?
No, to nie było takie proste. Ja nie dostałem od razu zlecenia, tylko to była pewna przygoda. Mianowicie siostry Jezusa Miłosiernego, między innymi Maria Kalinowska, przełożona, i Michaela Rak, legenda, przyjechały do Poznania, do klasztoru ojców dominikanów, żeby właśnie namówić ojca Jana Górę, który był Pawarottim ówczesnego kościoła, miał głos jak dzwon, wszyscy szaleli, msze, tak zwane siedemnastki, które odprawiał, gromadziły tłumy, jego książki miały może czytelników, przystojne dziewczyny za nim szalały, więc siostry sobie wymyśliły, że jak Jan Góra napisze w sposób atrakcyjny o nich książkę, no to interes powołaniowy się świetnie będzie kręcił, ale nie wzięły pod uwagę jednego, że ojciec Jan Góra oprócz wielu cnót posiadał też parę wad. Jedną z nich był egocentryzm. I kiedy one właśnie mu to zaproponowały, on mówi: siostry, siostry, gdzie tam? Ja mam lednicę, jamną, hermanicę, ale o, mam świetny pomysł. Tu idzie Grzegorczyk, cynik jak cholera, ale wam taki bestseller napisze. No więc zostałem w to wszystko wmanewrowany, zacząłem się bronić, że ja nie mam najmniejszego pojęcia, kto to jest ksiądz Sopoćko. Faustynę to tyle, co tam liznąłem dzienniczek, a wtedy Maria Kalinowska, przełożona, mówi: a to pani Janie się świetnie składa, bo właśnie każdy człowiek, który spotyka się z dziełem miłosierdzia, musi być sceptyczny. Kiedy siostra Faustyna poszła do księdza Sopoćki i powiedziała mu, że spotyka się codziennie z Panem Jezusem, który każe jej namalować obraz z podpisem Jezu, ufam Tobie, no to ksiądz Sopoćko pierwsze co zrobił, to ją odesłał do psychiatry. Czy prawda to, z czym się spotyka, nie z jakimś owocem choroby psychicznej. Także to jest bardzo droga zdrowa, droga słuszna, że każdy, kto się do miłosierdzia zbliża, musi najpierw być człowiekiem nieufnym. Zanim powie to Jezu, ufam Tobie, to mówi najpierw: ja w to absolutnie nie wierzę.
I tak to było na początku. Potem przyjechałeś do Gorzowa, żeby napisać tę książkę.
Tak, no i wiesz, zgrywałem tutaj nagrania z siostrami, przecudowne ich życiorysy, te powołaniowe. Ta była z jakiejś rodziny patologicznej jednej, ta z drugiej, ten ojciec morderca, ten tam ateista i tak dalej. A to wszystko pragnęło do Boga iść do tego. Tak z takich dziwnych właśnie domów, ścieżek tam wszystko przychodziły. No więc ja się cieszyłem, to wszystko nagrywałem. Ale nic jakoś nie przelewałem tego na papier. No a siostrzyczka dzwoni do mnie po 2 latach, mówi, panie Janie, jak tam nasza książka? Ja mówię, siostro, już mam prawie wszystko gotowe, tylko brak mi światła co do formy. Ach, to z tym nie ma problemu, od jutra będziemy zmawiać za pana koronkę do miłosierdzia w myśli Bożu. No i jak zaczęły tę koronkę zmawiać, to rzeczywiście światło takie na mnie poszło, że w ciągu 2 miesięcy książkę skończyłem, opublikowałem w odcinkach w miesięczniku W drodze. Ludzie byli zachwyceni od biskupów przez księży i siostry począwszy, ale książka ta miała też swoich wrogów, ponieważ nie chciałem napisać jakiejś lukrowanej historii o zgromadzeniu i to, co siostry mi tam opowiadały, żartowały i tak dalej, to ja wszystko, te konflikty, o których to ja to wszystko do książki wkładałem. No jak jedna z sióstr to przeczytała, panie Janie, no przecież my takżeśmy z panem żartowały i tak dalej, a pan to wszystko do książki wsadził. Mówię, a co siostra myśli, że co ludzie chcą czytać, jakieś pobożne nudy i tak dalej, lukrowane posadzki? Nie, właśnie to.
Pamiętam z tej książki jeden taki moment, siedziałeś w jednym z pomieszczeń w tym zgromadzeniu, aż tu nagle przychodzą siostry i mówią, bardzo przepraszam, ale chciałyśmy wyjąć pana Jezusa z tapczanu.
Tak, 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 to już było, kiedy pisałem drugą część, bo pierwsza część, którą wydałem pod tytułem Każda dusza to inny świat, notabene kiedy siostra zobaczyła ten tytuł na maszynopisie, mówi, jaki piękny tytuł, skąd go pan wziął? Ja mówię, no z dzienniczka siostry Faustyny i to powiedzenie, że każda dusza to inny świat, to się w ogóle stało moją jakąś dewizą życiową, to jest najpiękniejsza pochwała różnorodności, prawda? Faustyna, kiedy spisywała konstytucję przyszłego zgromadzenia, które miała założyć, usłyszała od Pana Jezusa, że przełożona ma obcować z każdą siostrą, jakby to była królowa, bo każda dusza to inny świat. To była wtedy rewolucja, przecież to były czasy, kiedy zakony żeńskie były podzielone na 2 chóry, były matki nadobne, które się modliły za duszyczki i te siostry pracownice, które miały, prawda, w kuchni pracować, w ogrodzie, w pralni i tak dalej. A tu jakaś siostra nędzna, która ukończyła 3 klasy wiejskiej szkoły podstawowej, nagle mówi, że każda siostra to jest królowa. No to był bunt wtedy, ale jakie to były konsekwencje potem dla całego mojego myślenia o życiu, że właściwie każdy z nas przychodzi na ten świat po to, żeby odbyć niepowtarzalną drogę do Boga. Bogu naprawdę zależy, żeby każdy z nas był inny. No i to dzięki tej książce sobie to intuicyjnie rozpracowałem. Książka się cieszyła wielkim powodzeniem, na języki obce została przetłumaczona. No i tych historii miłosierdziowych ciągle się w moim życiu pojawiało, nowych, i napisałem 2 tom Dziurawy kajak i Boże miłosierdzie. No to jest też historia związana z tytułem Dziurawy kajak i Boże miłosierdzie, to jest przygoda nieprawdopodobna. Była taka siostra Helena tu w Gorzowie i kiedyś były w kuchni i obierały z siostrą Calineczką, taka jest mała Iwona Żurawska. Obierały jakieś ziemniaki, nagle patrzą przez okno, a tam łódka taka stara, którą ktoś ofiarował na spalenie, podnosi się i cyk, 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 tak jak na nóżkach krasnoludka wychodzi z ogrodu. No więc ta Iwona mówi, ratować, ratować, tam chciała krzyczeć, a ta jeszcze ich pobłogosławiła, tych złodziei, żeby grzechu. Iwona mówi do tej Heleny, co ty robisz? A tak, żeby grzechu nie mieli. Więc jeszcze błogosławiła ta Helena złodziei, którzy kradli tego.
Później przyszedł czas na Niebo dla akrobaty, czyli książkę o gorzowskim hospicjum, w którym też jest dużo miłosierdzia. Miłosierdzia dla grzeszników, którzy spędzają ostatnie chwile swojego życia właśnie w hospicjum świętego Kamila w Gorzowie.
Tak, to się zaczęło od hospicjum Kamila w Gorzowie. Siostra Michaela Rak, która mnie znała już właśnie z pisania tej książki o miłosierdziu i o Faustynkach, zaproponowała mi zderzenie się z tym tematem. No ja absolutnie chciałem od tego uciec, no bo to było coś niewyobrażalnego. Napisać książkę na temat świata, rzeczywistości, od której każdy chce uciec. Wtedy hospicjum, a zresztą i dzisiaj w przypadku wielu ludzi tak samo, było i jest odbierane jako umieralnia, prawda? Natomiast dzięki kontaktowi z hospicjum Kamila ja zobaczyłem, że to jest dom, gdzie w każdym kącie stoi miłość. Ja pamiętam rozmowę z takim panem Jurkiem Totolotkiem, miał taki pseudonim, bo ciągle w Totolotka grał i on był zachwycony opieką, jak siostry go tuliły, gładziły, jak z nim rozmawiały. I miał, on się utożsamiał w ogóle z Janem Pawłem II, ponieważ miał taką samą dolegliwość, tracheotomię mu zrobili i nie mógł praktycznie mówić. I ja mówię, panie Jerzy, a jakie ma pan jeszcze marzenia? On mówi,
proszę pana, marzenie mam takie, żeby wrócić do domu.
A jego dom to była taka parę rozwalających się płyt pilśniowych na działkach ogrodowych.
Proszę pana, żeby to pomalować i żeby było tak pięknie, jak tu w hospicjum.
Więc proszę sobie wyobrazić, że dla niego hospicjum było niebem, było punktem odniesienia. On tak chciał, żeby wyglądało życie, bo pewno szedł przez życie i ani razu nie zaznał dotyku ciepłego, nikt mu nie powiedział, że go kocha i tak dalej. Oczywiście, ja napisałem Niebo dla akrobaty, no bo niebo to jest ta rzeczywistość, w której ci chorzy żyli, ci ludzie, którzy w niebywale święty i artystyczny sposób pomagali im przejść na drugą stronę, a akrobatami to byli właśnie ci ludzie, którzy musieli przejść na drugi brzeg w chwili, kiedy akurat byli najsłabsi. To jest, tak się składa, że musisz pokonać tę wielką rzekę w chwili, kiedy nie masz absolutnie sił i do tego ci jest potrzebny drugi człowiek. Dlatego hospicjum to jest najpiękniejsza przypowieść o wspólnocie na świecie.
I o Bożym miłosierdziu.
I o Bożym miłosierdziu. Jakie tam się historie dokonują. Przecież ludziom nieraz nie starczało 40-50 lat synowi, żeby dojść do ojca, ojcu, żeby dojść do swojej żony i tak dalej. A potem, kiedy byli sparaliżowani, no to tę drogę niebotyczną pokonywali w tempie ekspresowym. Oczywiście nie można tego zagłaskać i nie można mówić, że tak jest zawsze, bo przecież są historie tragiczne, tak, w hospicjum, kiedy ludzie przeżywają to swoje odchodzenie w sposób pełni buntu, tak. Nie otwierają się ani na Boga, ani na drugiego człowieka, odchodzą w poczuciu krzywdy. No ale tu jest właśnie to, co się dowiedziałem z dzienniczka Faustyny, że Pan Bóg ma swoje drogi do człowieka i to, co my nieraz widzimy gołym okiem, to nie jest wszystko, że to prawdziwe spotkanie Boga z człowiekiem dokonuje się za kurtyną, której my już nie możemy przekroczyć.
Czy można zakochać się w mieście? Jakimi sposobami, metodami i pomysłami można zadbać o promocję miasta w regionie i kraju? Jak zachować pamięć o wybitnych Zielonogórzanach? Takie pytania stawiali sobie założyciele Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry Winnica z prezesem Towarzystwa Ryszardem Błażyńskim i nie tylko. Rozmawia o tym Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Przez wiele lat taka myśl chodziła, że dlaczego nie ma takiego par excellence zielonogórskiego towarzystwa. Są branżowe, bibliotekarze mają swoje towarzystwo, muzealnicy, inne branże, a nie ma właśnie takiego prawdziwego zdarzenia towarzystwa związanego z Zieloną Górą. Oczywiście LTK wcześniej było Lubuskie Towarzystwo Kultury, które zajmowało się to całościowym wojewódzkim układem kultury. Natomiast nie było takiego. I właśnie jak pracowałem na uczelni ostatnie lata, kierując tam wydawnictwem naukowym, to dyskutowałem z kolegami, którzy przychodzili, z kolegami profesorami na temat, co oni sądzą o tym. I tak w 2013 roku Spotkaliśmy się w grupie 21 osób. Jako założyciele, dzisiaj jest wiceprezesem towarzystwa, pan profesor Ryszard Zaradny. Była cała ekipa profesorów, jak profesor Czesław Osenkowski, pani profesor Małgorzata Mikołajczak, był pan Wiesław Kładkiewicz. Ekipa tam była dość silna, która tworzyła te początki stowarzyszenia, a zostaliśmy zarejestrowani w sądzie w lutym 2014. No i tak zaczęło się.
Właściwie po co się takie stowarzyszenie powołuje do życia?
Po prostu uważaliśmy, że za mało pokazywane są sylwetki fantastyczne, że ją mogą urządzić. Czasami umykają władzą, czy umykają administracji fantastyczni ludzie, społecznicy, którzy tu są, których właśnie towarzystwo miało wyławiać. Te sylwetki pokazywać, w jaki sposób doceniać ich rolę w mieście. Też pokazywać instytucje, które powinny być, które działać. A ponadto była takie poletko niezagospodarowane, czyli uważaliśmy, za mało mówi się jeszcze o haśle Zielona Góra w literaturze. Dlatego wymyśliliśmy konkurs literacki, automatycznie zielonogórski, ogólnopolski. Myślę, że coraz bardziej to w Polsce zaczyna funkcjonować. Jeszcze chcielibyśmy, żeby bardziej się tym zainteresowały władze miejskie, bo uważam, że podbudowujemy ich funkcje dzięki temu konkursowi. To samo myśleliśmy, żeby w jakiś sposób uhonorować osoby, które dla miasta bardzo wiele zrobiły w tej działalności kulturalnej. Dlatego jest nagroda literacka Winiarka. Jest to statuetka, jakaś tam drobna nagroda finansowa, ale dla ludzi, którzy tutaj oddali serce właśnie, tak jak my tutaj mówimy o nas, to była wielka sprawa i ta nagroda staje się bardzo, bardzo dzisiaj dla wielu osób cenna. Widzę, jak pokazują swoje osiągnięcia. Na razie otrzymało 6 osób. Ci, co otrzymały, bo to rocznie jedna osoba oczywiście otrzymuje i tylko jeden raz może otrzymać. Także no, jest to dla nich bardzo cenne. Pokazują tę statuetkę i się cieszą, chwalą, że mają. No myślę, że jest szansa, że to się jeszcze bardziej będzie rozwijało.
Czy zielonogórzanie zdają sobie sprawę, jak ciekawa jest historia miasta, w którym żyją?
Myślę, że nie do końca. Zdają sobie sprawę, że z tej fantastycznej historii miasta. Ona była przez lata niepokazywana z różnych względów. Mało się mówiło o tych niemieckich tradycjach miasta. Dopiero po 89, no, buchnęło to jak taki nowy powiew, bo i zakładanie winnic, winiarstwo, które się zaczęło odtwarzać, te niemieckie winiarstwo, które było wtedy, odtwarzało się polskie, prawda, i tak dalej. Te winnice, zresztą nasz przydomek, który zadaliśmy, nie był przypadkowy, bo Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry, to chcieliśmy jeszcze upuklić to, że to jest taka stolica winiarstwa w Polsce, że ma szansę być. Dlatego jest ta winnica, ale chodzi o to, że chcemy pokazać ludziom z Zielonej Góry i poza, że to jest Miłośników Zielonej Góry, ale winnica. Oprócz tych, powiedzmy sobie, działalności pokazywania historii Zielonej Góry i wchodzenia w tą działalność kulturalną naszych twórców, takie dwie formy wprowadziliśmy, które cały czas funkcjonują. To jest spotkanie z mistrzem, taka akcja, którą prowadzimy raz do roku, i kronikarze czasu. O co chodziło? Żeby pokazać właśnie Zielonogórzanom tych ludzi, którzy w jakiś sposób swoją działalnością pokazywali te najważniejsze rzeczy w Zielonej Górze, czyli jakby byli kronikarzami tego miasta. I tak wyłowiliśmy pana Zbigniewa Reicherta, fotografika skromnego człowieka, który chodził, cały czas fotografował od lat kilkudziesięciu Zieloną Górę. Zrobiliśmy wystawę. Jeszcze uchwyciliśmy tego człowieka, że pokazaliśmy jego i jego twórczość. Także te inicjatywy, które tu gdzieś wypływają w Zielonej Górze, no staramy się wpierać. Wydaliśmy kilkanaście pozycji książek naszym autorom, naszym ludziom. Tam staramy się też pomagać. No, moglibyśmy więcej oczywiście. Działamy całkowicie par excellence społecznie. To trzeba powiedzieć, że mam ekipę niesamowitą w postaci tych członków, którzy są i członkami zarządu. Fantastyczni ludzie, całkowicie zaangażowani społecznie. Pan wiceprezes, profesor Ryszard Zaradny, bardzo mocno zaangażowany. Pan Fred Siatecki, mocno zaangażowany w nasze pismo na winnicy i w konkurs literacki. Pani doktor Iza Korniluk, Alicja Błażyńska, która robi też i graficzne sprawy, i fotoreporterskie. Znakomita skarbniczka, pani Halina Kamińska. Także jest to grupa ludzi, która jest naprawdę fantastyczna i to jest te serce.
Kiedy zostałem przez Ryszarda, przez prezesa zaproszony, no to wspieraliśmy się.
Profesor Ryszard Zaradny, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry Winnica.
Obecnie powstała gdzieś 2 lata temu idea, między innymi Alfred Siatecki, Ryszard Błażyński, taką ideę zgłosili, żebyśmy na 800-lecie powstania Zielonej Góry opracowali encyklopedię Zielonej Góry. Ja się tym zajmuję i organizatorsko skompletowałem zespół redakcyjny. No i czekamy, jak się sytuacja rozwinie, ponieważ to jest kosztowna impreza i trzeba dużych finansów. Był czas, że miasto wyrażało chęć włączenia się w ten projekt. No ale w tej sytuacji, jak w tej chwili mamy, to nie jest to takie pewne. I aplikujemy też, szukając pieniędzy na ten cel, no i zobaczymy, co będzie. Mamy już około 3600 haseł, propozycji haseł nieopracowanych to są, a to nie jest koniec jeszcze, no i to trzeba rozwinąć, prawda? Jak będziemy mieli zaplecze finansowe, to zrobimy. To pokazuje, że Zielona Góra ma odpowiednie zaplecze, powiedziałbym, intelektualne do tego, aby z tym problemem, jakim jest encyklopedia Zielonej Góry, poradzić sobie. To w gruncie rzeczy zielonogórzanie coś takiego opracują. Mamy całe duże zaangażowanie pracowników uniwersytetu, ale nie tylko, również innych instytucji Zielonej Góry.
Te nasze motto z miłości do miasta, no może ktoś komuś się wydawać tak górnolotne, ale naprawdę tak to czujemy. My te miasto kochamy, no lubimy je. No ja idę po uliczkach, to ja się to cieszę, że ten odrestaurowany został budynek. Tam ta kamieniczka cudownie wygląda, uliczka została zrobiona, tam zasadzone zostały jakieś tam drzewka. To jest to, co jest takim miodem na moje serce, że tu jest coraz fajnie, coraz lepiej się żyje, no i chciałbym tu, no już 46 lat minęło, no teraz resztę też już trzeba tu pozostać i jeszcze tam siebie coś dać miastu.
Piosenka z praniem w tle o szarym pyle małżeńskiej codzienności śpiewali Piotr Bukartyk i Katarzyna Groniec. Biblioteka imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie działa, ale na zupełnie nowych zasadach. Jakich? O tym dowiemy się zapewne z relacji Izabeli Patek.
Jesteśmy w bibliotece imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie. Biblioteka pracuje w czasie pandemii, ale na zupełnie innych zasadach. Rozmawiam z panią Agnieszką Pospieszną, kierowniczką informatorium. Informatorium to chyba taki najważniejszy punkt biblioteki, bo tutaj wchodzimy, możemy się wielu rzeczy dowiedzieć i stąd być właściwie pokierowani we właściwe miejsca. W jaki sposób już w informatorium możemy uzyskać pomoc w korzystaniu z biblioteki?
Nasza działalność praktycznie nie zmieniła się. Od 4 maja zapraszamy już czytelników do biblioteki. Niestety z zachowaniem reżimu sanitarnego, czyli po wejściu trzeba zdezynfekować ręce, trzeba mieć oczywiście założoną maseczkę. I do informatorium oczywiście można podejść, aby dokonać zapisu, dokonać przerejestrowania na kolejny sezon, czy też, proszę Państwa, uzyskać po prostu informacje o tym, na jakich zasadach obecnie pracujemy. A pracujemy, no niestety, bez jakby tej szerokiej działalności biblioteki. Przyjmujemy książki, przyjmujemy zwroty, wypożyczamy. Dobrze jest, i tutaj właśnie często czytelnicy pytają o swoje hasło do logowania się na stronie internetowej biblioteki. Wiele osób z tego nie korzystało, a teraz jest to zasadne, ponieważ można się zalogować. Loguje się czytelnik numerem karty i hasłem podanym przy zapisie. Można to hasło tutaj w informatorium odzyskać, czyli uzyskać nowe i te książki zamówić sobie w domu. One już później czekają na czytelnika w bibliotece w danym dziale, na przykład w pożyczalni głównej, gdzie czytelnik podchodzi i te książki bibliotekarka podaje. Podają również bibliotekarki te książki, które czytelnik sobie zażyczy, czyli jego preferencje dotyczące literatury na przykład, czy gatunku literackiego. To samo dotyczy filmów, to samo dotyczy audiobooków. Po prostu nie mamy jeszcze wolnego dostępu do półki. Czytelnik nie może sam książek sobie przejrzeć i wybrać. Do tego niestety jeszcze nie działają czytelnie, a wielu naszych czytelników przyzwyczajonych było do tego, że przyszli, skorzystali z prasy, no chociażby tej codziennej. Nie może możemy Państwu jeszcze niestety tej usługi tutaj wznowić u nas w bibliotece. Działają też filie miejskie na podobnej zasadzie jak tutaj gmach główny. Cóż jeszcze? No niestety nasza cała ta działalność kulturalna, do której Państwo byliście przyzwyczajeni, bo w tygodniu wielokrotnie coś ciekawego, przecież różne ciekawe wydarzenia kulturalne w bibliotece miały miejsce. Z tym jeszcze niestety nie możemy do Państwa z nową ofertą wyjść, ale zapraszam na YouTube biblioteki, na stronę biblioteki. Tam wiele ciekawych informacji, czy to czytanie, czy też inne formy takiego online spędzenia czasu kulturalnie mamy dla Państwa w ofercie.
Biblioteka Zbigniewa Herberta powoli wraca do normalnego toku pracy i dzięki temu właśnie już niedługo będziemy mogli wziąć udział w finisażu wystawy Agaty Kaczuk-Jagielnik. Kiedy możemy zaprosić słuchaczy na to wydarzenie?
Już 25 czerwca o godzinie 17 zapraszamy do gmachu naszej biblioteki na drugie piętro. Odbędzie się zakończenie wystawy Agaty Kaczuk-Jagielnik pod tytułem Pejzaż górski.
Doktor habilitowany Krzysztof Wasilewski z działu zbiorów specjalnych biblioteki imienia Zbigniewa Herberta.
Liczba miejsc oczywiście z wiadomych powodów jest ograniczona, dlatego zapraszamy osoby zainteresowane, aby wcześniej się dowiadywały o możliwości uczestniczenia w tym wydarzeniu. Będziemy się starali wszystkie osoby pomieścić, aczkolwiek z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.
Promocja książki o myśliwym podróżniku, pisarzu, fotografiku i pionierze Gorzowa, którym był Włodzimierz Korsak, miała odbyć się wiosną, wczesną wiosną, jednak nie udało się do tego doprowadzić, ale teraz, kiedy udało się nieco złagodzić reżim sanitarny, odbędzie się jako pierwsza właśnie promocja książki o Włodzimierzu Korsaku. Książkę wydała biblioteka właśnie Zbigniewa Herberta.
We współpracy z Klubem Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego, oddziału gorzowskiego imienia właśnie Włodzimierza Korsaka w Gorzowie Wielkopolskim i Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Zapraszamy na premierę książki, odłożoną premierę książki już 22 czerwca o godzinie 17, tym razem w sali 102, czyli w największej sali biblioteki, z tego powodu, że osoby muszą zachować odpowiedni odstęp. Spodziewamy się licznej frekwencji, biorąc pod uwagę to, jakim zainteresowaniem cieszyła się osoba samego Korsaka oraz książki o nim wydawane. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować to wydarzenie właśnie w tej największej sali, aby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w tym wydarzeniu przy oczywiście zachowaniu odległości 2 metrów i pozostałych środków ostrożności.
Zapraszamy więc słuchaczy na te dwa wydarzenia, które odbędą się w bibliotece Zbigniewa Herberta.
Zostajemy przy tematach literackich. Andrzej Pierzchała w swoim cotygodniowym felietonie o publikacji Akademii imienia Jakuba z Paradyża dotyczącej zamieszkujących ziemię lubuską Łemków.
Nasze województwo lubuskie, a osobliwie Gorzów, często określa się jako kulturowy tygiel ze względu na ponadprzeciętną obecność różnych mniejszości narodowych i etnicznych. To też nie dziwota, że Łemkowie, swoi czy obcy, to swoisty lokalny, choć przecież nie tylko, dylemat, a zarazem tytuł publikacji pod redakcją naukową profesor Beaty Orłowskiej i dr Karoliny Korendy-Gojć, sygnowanej przez wydawnictwo naukowe Gorzowskiej Akademii Jakuba z Paradyża. Rzecz dotyczy, tytuł wszak nie pozostawia złudzeń, łemkowskiej mniejszości etnicznej i narodowej w dużej liczbie zamieszkującej Gorzów, Strzelce Krajeńskie, Międzyrze, Skwierzynę i okolice, czyli tak zwaną ziemię lubuską, w szczególności zaś Brzozę i Ługi, gdzie proboszczem parafii prawosławnej jest ksiądz Artur Graban, który w słowie wstępnym do owej publikacji zatytułował Jacy jesteśmy, my Łemkowie, pisze tak oto. Jestem Łemkiem stąd, czyli z ziemi lubuskiej i stamtąd, czyli z Łemkowszczyzny. Od 20 lat pełnię posługę kapłańską jako proboszcz 2 parafii prawosławnych, w Ługach i Brzozie, a wychowałem się na Łemkowszczyźnie. Daje mi to możliwość spojrzenia na kulturę łemkowską z bardzo szerokiej perspektywy. Moi dziadkowie odzyskali Łemkowinę, wracając w rodzinne strony. Moi parafianie ją stracili. Nie wrócili w góry, bo nie mogli, albo też już nie chcieli. Niełatwo jest być Łemkiem na wygnaniu. Władza w PRL-u nie sprzyjała wielokulturowości. Zależało jej na asymilacji, na zatraceniu przez grupy narodowe i etniczne swojej odrębności. Zamiast dbania o różnorodność, stawiano na autochtonizację. Mieszkańcy ziem odzyskanych mieli czuć, że są stąd, a przeszłość i swą kulturę należało zostawić za sobą, a najlepiej wyrzec się jej. Co to oznaczało dla Łemku? Zeszli ze swą kulturą do podziemia. Nie eksponowali swojej odmienności, bo przysparzało to wiele kłopotów w codziennym życiu. Chcieli zrzucić ciążące na ich piętno bandytów z gór. Enklawą był dom i cerkiew. Tam można było być Łemkiem, bo było się ze swoimi. I kończąc, tytułem swoistej puenty dodaję. Aby zrozumieć, kim jesteśmy jako Łemkowie, chcemy poznać obraz naszej kultury, który odbija się w oczach nie Łemków. Gdy zobaczymy u nich zachwyt naszą muzyką, apetyt na potrawy łemkowskiej kuchni i krywulki na rękach, poczujemy się docenieni i dowartościowani, a wszyscy zostaną ubogaceni tym, co wspólne, nasze i wasze. a w części pierwszej w treści piszą Beata Arłowska, Tożsamość Łemków, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, Karolina Korenda-Gojć, Starzy ludzie pamiętają, opowieść Łemków z okolic Ługów i Brzozy, o starej i nowej ojczyźnie, Bogdan Halczak, Łemkowie na ziemi międzyrzeckiej, Marceli Tureczek, ze wschodu na zachód, obiekty sakralne użytkowane przez społeczności łemkowskie i ukraińskie z okolic Międzyrzeca i Strzelec Krajeńskich jako Palimpset, Arkadiusz Jałowicki i Mirosław Pecuch, Kultura materialna Łemków na ziemi lubuskiej, Arkadiusz Słabik, Wiedzieć o wszystkim, inwigilacja Łemków na ziemi lubuskiej w latach 1947-1989, wprowadzenie do tematu, Grzegorz Wanatko, Kwestie religijne Łemków na ziemi lubuskiej i Roman Drost, Kwestia akcji Wisła w pierwszych działaniach zjednoczenia Łemków w Polsce 1990-2003, a w części drugiej Artur Graban, projekt My Łemkowie, swoi czy obcy. Polecam uwadze Państwa tę interesującą publikację. Łemkowie, swoi czy obcy, redakcja naukowa Beata Orłowska, Karolina Korenda-Gojć, wydawnictwo naukowe Akademii Jakuba Sparadyża, Gorzów 2019.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w Kulturalnym Lubuskim dzisiaj. Hubert Pietroński, który realizował dzisiejszą audycję, i Janusz Młyński, który ją prowadził. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Następnym razem usłyszymy się 20 czerwca.